świecie zdominowanym przez szum informacyjny i obietnice szybkich zysków. Sukces finansowy rzadko jest wynikiem genialnego timingu czy próby przechytrzenia rynku. Niniejsza analiza, oparta na filozofii Bena Carsona, stawia tezę, że kluczem do długoterminowego bezpieczeństwa nie jest poszukiwanie strategii idealnej. Chodzi raczej o budowę systemu wystarczająco dobrego, odpornego na błędy i zmienność. Autor analizuje inflację jako cichego zabójcę siły nabywczej. To zjawisko wymusza przejście od pasywnego oszczędzania do aktywnej ochrony kapitału, poprzez inwestycje w kapitał ludzki, aktywa realne i szeroką dywersyfikację. Głównym przesłaniem jest uznanie własnej niewiedzy co do przyszłości, zamiast udawać proroka. Inwestor powinien stworzyć portfel będący instytucją pokory. W takim ujęciu dywersyfikacja pełni rolę systemu zapasowych części, chroniąc przed krytyczną awarią jedne aktywa. Ostatecznie celem nie jest maksymalizacja wyników w każdym roku, lecz przetrwanie rynkowych cykli i ochrona procesu procentu składanego przed sabotażem własne ego. Inflacja jako cichy zabójca oszczędności ma w sobie coś szczególnie podstępnego. Nie przypomina katastrofy, lecz przenika przez szczeliny codzienności. Zjada siłę nabywczą, czyli realną zdolność pieniądza do zakupu dóbr i usług. Można mieć na rachunku tę samą kwotę, a jednak być biedniejszym. Właśnie dlatego inflacja jest tak trudna psychologicznie. Nominalnie można stać w miejscu, realnie zaś się cofać. Odróżnia to inflację od zmienności rynkowej. Dla wielu gotówka wydaje się bezpieczna, jednak pieniądz nie służy do oglądania liczb, lecz do kupowania przyszłości. Jeśli przyszłość drożeje szybciej niż pracuje nasza gotówka, spokój nominalny jest tylko elegancko opakowaną stratą. Jako długoterminowy magazyn siły nabywczej bywa ona zawodna. Ludzie nienawidzą inflacji, ponieważ wzrost cen odczuwa jak stratę. Gdy rosną ceny, odbieramy to jak kradzież. Drożyzna jest emocjonalnie lepka. Wczorajsza cena staje się moralnym punktem odniesienia, a dzisiejszym oskarżeniem wobec systemu i rządu. Inflacja ma więc wymiar polityczny i społeczny. Jest codziennym doświadczeniem wpływającym na zaufanie do instytucji i poczucie sprawiedliwości. Dzisiejsze przyzwyczajenie do systematycznego wzrostu cen nie jest naturalnym prawem wszechświata, lecz efektem określonego porządku gospodarczego. Inflacja jest nie tylko wzrostem cen, ale konfliktem o podział realnych zasobów. Jeśli ceny i płace nie zmieniają się równomiernie, ktoś traci. Z punktu widzenia gospodarstwa domowego kluczowe jest pytanie o ochronę siły nabywczej. Carson wskazuje trzy tarcze: dobrą pracę, kredyt hipoteczny o stałej stopie oraz akcje w długim horyzoncie. Przed inflacją nie chroni sama ucieczka w rzeczy, lecz zdolność do tworzenia strumieni wartości. Pierwszą tarczą jest inwestowanie w siebie. Największym aktywem większości ludzi nie jest portfel, lecz kapitał ludzki, kompetencje, zdrowie i reputacja. Pozwala on podnosić dochody w świecie rosnących cen. Kapitał ludzki ma przewagę nad innymi aktywami. Potrafi reagować i adaptować się do zmian technologicznych. Drugą tarczą jest kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej. Jeśli rata pozostaje niezmienna, a ceny i dochody rosną, realny ciężar długu maleje. Dłużnik spłaca zobowiązanie przyszłymi pieniędzmi w przeszłych cenach. Kredyt o stałej stopie różni się radykalnie od zmiennej, która w czasie podwyżek może zamienić stres w dramat domowego budżetu. Nieruchomość chroni przed inflacją tylko wtedy, gdy cena zakupu i koszt finansowania tworzą spójny układ. W przeciwnym razie dom staje się sposobem uwięzienia kapitału w betonie. Nieruchomości mają cechy antyinflacyjne, ponieważ rosnące koszty pracy i materiałów podnoszą wartość zasobów. Kolejną tarczą są akcje w długim horyzoncie. Dobre przedsiębiorstwa potrafią dostosowywać ceny i zwiększać efektywność. Gotówka tej zdolności nie posiada. Ona po prostu traci realną wagę. Nie istnieje jedna tarcza absolutna, mamy jedynie zestaw niedoskonałych narzędzi. Rozsądne finanse nie polegają na znalezieniu idealnego zabezpieczenia, lecz na budowaniu warstw odporności, płynności, kompetencji oraz aktywów realnych i finansowych. W tym punkcie inflacja łączy się z psychologią w sposób niebezpieczny. Gwałtowny wzrost cen skłania do szukania natychmiastowej ochrony i zakupów pod wpływem strachu. Lęk przed utratą siły nabywczej popycha ludzi w stronę instrumentów, których nie rozumieją. Inflacja zmienia też moralną percepcję oszczędzania. Przez lata była ona cnotą. Teraz jednak oszczędzający może poczuć się ukarany. To sprawia, że inflacja nie jest tylko problemem ekonomicznym. Jest podatkiem od zaufania. Niszczy ona również język planowania. Inflacja skraca horyzont czasowy, co staje się trucizną dla procentu składanego, wymusza reaktywność zamiast cierpliwości. Proces ten obnaża wreszcie różnice społeczne. Osoby posiadające nieruchomości mogą amortyzować skutki wzrostu cen. Ci z niskimi dochodami odczuwają je znacznie boleśniej. Inflacja jest więc formalnie powszechna, ale materialnie nierówna. Dobra praca wymaga czasu i rynku nagradzającego kompetencje. Edukacja finansowa jest narzędziem ograniczania bezbronności. Inflacja zmusza do przedefiniowania bezpieczeństwa. Nie jest nim brak zmian ceny nominalnej, lecz możliwość realizacji realnych celów w czasie. Dla funduszu awaryjnego kluczowa jest płynność, dla emerytury za 30 lat realny wzrost. Gotówka przypomina hamulec ręczny i apteczkę. Jest konieczna, by uniknąć sprzedaży aktywów w dołku, ale niebezpieczna, bo traci na wartości. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś próbuje dojechać do emerytury wyłącznie na hamulcu ręcznym. Inwestowanie nie jest luksusem chciwym, lecz koniecznością ochrony wartości. Brak decyzji to też decyzja, za którą inflacja wystawia rachunek. Ryzyko nie znika w momencie ucieczki od rynku, ono jedynie zmienia postać. Każda droga niesie ryzyko. Dojrzałość nie polega na szukaniu ścieżki wolnej od zagrożeń, lecz na wyborze ryzyk, które rozumiemy i jesteśmy w stanie udźwignąć. Inflacja jest pod tym względem doskonałą nauczycielką pokory. Pokazuje, że stabilność nominalna bywa iluzją. Pieniądz to instytucja oparta na zaufaniu. Uświadamia nam, że oszczędzanie bez inwestowania może nie wystarczyć. A praca i kompetencje stanowią realne aktywa. Najlepsza odpowiedź na inflację to system. Należy posiadać płynność, ale nie fetyszyzować gotówki. Korzystać z aktywów produktywnych, rozumiejąc ich zmienność i myśleć o nieruchomościach realistycznie, a nie religijnie. Chodzi o budowę portfela odpornego na wiele możliwych światów. Gotówka daje spokój na dziś, ale nie gwarantuje wolności na jutro. Akcje niosą zmienność teraz. By potencjalnie dać realny wzrost w przyszłości, nie istnieje jedno schronienie przed inflacją. Istnieje jedynie mądra kombinacja aktywów i umiejętności. Skoro pieniądz traci siłę nabywczą, kapitał musi pracować. A skoro nikt nie zna przyszłości, trzeba dywersyfikować. Dywersyfikacja to eleganckie przyznanie się do niewiedzy. To uznanie, że nie wiemy, która przyszłość wygra. Jest ona zatem nie tyle techniką, ile instytucją pokory. Chroni nas przed katastrofą jednego scenariusza. Przed historycznym lotem pionierzy przeprowadzali liczne próby i doświadczali twardych lądowań. Zabierali części zapasowe, ponieważ awarie są wpisane w każde odważne przedsięwzięcie. Dywersyfikacja jest właśnie takim zestawem części zapasowych. Inwestor robi to, bo wie, że nawet sprawna maszyna może lądować twardo. Najważniejszą funkcją dywersyfikacji jest unikanie pojedynczych punktów awarii. To elementy systemu, których usterka unieruchamia całość. Może to być jedna spółka, waluta lub konkretna nieruchomość. Przykład Japonii z końca lat 80. jest tu ostrzeżeniem pierwszej klasy. Gdy bańka pękła, inwestorzy skoncentrowani na jednym rynku doświadczyli pokoleniowego rozczarowania. Ci zdywersyfikowani globalnie uniknęli katastrofy. Znajomość nie jest tożsama z bezpieczeństwem, bywa jedynie bardziej swojską formą ryzyka. Jest to szczególnie istotne w Polsce, gdzie pamięć społeczna przesiąknięta jest inflacją i niestabilnością instytucjonalną. Mieszkanie sprawia wrażenie bezpieczne, gdyż nie towarzyszy mu ekran z aktualną wyceną. Jednak brak bieżącej wyceny nie oznacza braku ryzyka. Dywersyfikacja uczy podejrzliwości wobec intuicji. Portfel nie powinien być albumem sentymentów, lecz konstrukcją odporności. Czasem aktywów obce i nudne lepiej chroni kapitał niż aktywów lokalne, zrozumiałe na tak zwany chłopski rozum. Dywersyfikacja oznacza, że zawsze posiada się zbyt dużo tego, co akurat przegrywa, i zbyt mało tego, co właśnie wygrało. Portfel zdywersyfikowany to nie jest portfel do przechwałek, lecz portfel do przetrwania. Lepiej zrezygnować z części maksymalnego zysku, niż wystawić całe życie na ryzyko maksymalnej pomyłki. Dywersyfikacja może być strategią defensywną i ofensywną jednocześnie. Defensywną, bo chroni przed katastrofą pojedyncze aktywa. Ofensywną, bo zwiększa szanse na posiadanie największych zwycięzców przyszłości. Wielu uważa dywersyfikację za rezygnację z ambicji. W rzeczywistości szerokie rozproszenie kapitału może być jedynym sposobem na udział w ekstremalnie nierównym podziale zysków. Rynek nie wynagradza równomiernie, a ogromną wartość generuje tylko niewielka grupa. Koncentracja jest więc zakładem przeciwko własnej niewiedzy. Indeks to uznanie faktu. Nie muszę szukać igły, jeśli mogę kupić cały stuk siana. Jego siła tkwi w tym, że nie wymaga trafienia w pojedynczego zwycięzcę. Pozwala uczestniczyć w zbiorowej selekcji rynkowej. Dywersyfikacja to nie tylko posiadanie wielu rzeczy. Prawdziwa dywersyfikacja wymaga zrozumienia źródeł ryzyka, a nie tylko liczenia instrumentów. Należy pytać, co sprawi, że te aktywa zawiodą jednocześnie? W kryzysie wiele aktywów nagle spada razem, dlatego dywersyfikacja musi uwzględniać zachowanie w stresie. Klasyczny portfel 60/40 przez dekady łączył wzrost ze stabilizacją. Dywersyfikacja ma umożliwiać dobre zachowanie w złych warunkach. Proporcja bez zrozumienia to tylko numerologia z dyplomem. Dywersyfikacja ma wymiar temporalny. Regularne inwestowanie ogranicza ryzyko wejścia całym kapitałem w pechowym momencie. To zarządzanie człowiekiem, który musi przeżyć własne decyzje. Strategia idealna na papierze przegrywa z tą, którą da się faktycznie wykonać. Harry Markowitz podzielił środki po połowie, by zminimalizować przyszły żal. Zdywersyfikowany portfel to taki, w którym nie ma jednej dźwigni zdolnej wysadzić całość. Rozproszony żal jest mniej niebezpieczny niż skoncentrowana rozpacz. Dywersyfikacja zmniejsza prawdopodobieństwo, że jedna strata będzie ostateczna. Jej celem jest przeżywalność systemu. Ta logika wykracza poza finanse. Dywersyfikacja to zasada instytucjonalna, biologiczna i społeczna. Monokultura bywa efektywna, lecz to różnorodność lepiej znosi zarazę. Finansowa monokultura kusi szczególnie wtedy, gdy działa. Gdy jedno aktywów rośnie najszybciej, dywersyfikacja wydaje się błędem. Właśnie wtedy jest ona najbardziej potrzebna. Dywersyfikacja jest trudna. Nakazuje bowiem sprzedawać zwycięzcę i kupować aktywa, którymi wszyscy gardzą. To finansowa wersja ascezy. Rebalansowanie portfela to praktyczny rytuał tej dyscypliny. Chroni on przed niekontrolowanym dryfem ryzyka. Kluczowa jest świadomość korelacji z życiem zawodowym. Inwestując w branżę, w której się pracuje, jedynie wzmacniamy ryzyko. Dywersyfikacja powinna obejmować cały bilans życia, a nie tylko rachunek maklerski. Portfel finansowy ma uzupełniać, a nie dublować ryzyk życiowych. Pytanie nie brzmi, co jest najlepszym aktywem. Pytanie brzmi, czego brakuje w moim systemie odporności. Dywersyfikacja chroni nas przed błędem jednej teorii. Każda z tych narracji może zawierać ziarno prawdy. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy ziarno zostaje ogłoszone całym polem. Dywersyfikacja przypomina, że świat jest zbyt złożony, by jedna opowieść zasługiwała na cały majątek. Dywersyfikacja to nie kolekcjonerstwo, lecz dobór różnych źródeł zwrotu, by portfel był odporny na niepewność. Warto odróżnić ją od dywersyfikacji, czyli rozcieńczania portfela przypadkowymi dodatkami. Kluczowe pytanie brzmi, jaką funkcję pełni ten składnik. Dywersyfikacja wymaga zgody na to, że część składników zawsze będzie wydawać się błędem. Portfel, w którym nigdy nic nie rozczarowuje, jest prawdopodobnie portfelem na jedną pogodę. Tymczasem inwestor potrzebuje rozwiązania na wiele pogód. Dywersyfikacja pozwala nie przegrać życia przez jedną spółkę czy jeden rynek. Nie chodzi o to, by nigdy nie cierpieć, lecz by żadne cierpienie nie było ostateczne. Zmniejsza ryzyko, że jedna pomyłka stanie się finansowym wyrokiem. W inwestowaniu przetrwanie jest warunkiem wszystkich ambitnych zamierzeń. Dywersyfikacja to praktyczna filozofia niewiedzy. Uczy, że pokora nie jest przeciwieństwem ambicji, lecz jej warunkiem przetrwania. Najważniejszym pytaniem inwestora nie jest, co da największy zysk, jeśli mam rację, lecz co stanie się z moim życiem, jeśli jej nie mam. Etyka wystarczająco dobrej strategii. W inwestowaniu nie ma metod idealnych. Są tylko takie, które człowiek jest w stanie zrozumieć i utrzymać. Najlepsza strategia to nie ta z najpiękniejszych zestawień, lecz taka, której inwestor nie porzuci w najgorszym tygodniu dekady. Inwestowanie jest mniej sztuką przewidywania przyszłości, a bardziej sztuką projektowania decyzji tak, aby przyszłość nie musiała być przewidziana idealnie. Strategia wystarczająco dobra to rozwiązanie odporne. Uwzględnia ona ludzką ograniczoność, zmienność życia i fakt, że przyszłość nie podpisuje z nami umowy o łagodny przebieg zdarzeń. To różnica między strategią efektowną a żywotną. Ta druga sprawdza się po dekadach, w hossach, bessach i momentach, gdy media ogłaszały koniec znanego świata. Wszystko zaczyna się od realizmu. Portfel trzeba budować nie dla fantazji o sobie, lecz dla siebie rzeczywistego, podatnego na strach, presję i błędy poznawcze. Alokacja aktywów jest aktem samowiedzy. Udział akcji, obligacji czy nieruchomości nie powinien wynikać wyłącznie z tabel historycznych, lecz z relacji między celem, czasem a psychiką inwestora. Portfel zbyt ostrożny może przegrać z inflacją, a ten zbyt agresywny bywa porzucany podczas bessy. Rozsądek polega na znalezieniu napięcia, które jest produktywne, ale nie niszczące. W inwestowaniu kluczowa jest uczciwość wobec własnych ograniczeń. Strategia ignorująca te szczegóły jest jak garnitur szyty na statystycznego obywatela. Wystarczająco dobra strategia stanowi także antytezę perfekcjonizmu. Rynek nie nagradza za piękniejszy arkusz, jeśli inwestor nigdy nie zaczął. Prostota jest tutaj siłą. Dla wielu gospodarstw domowych większą wartość ma prosta i konsekwentnie realizowana strategia niż konstrukcja, której właściciel nie rozumie. W inwestowaniu proste bije skomplikowane, ponieważ człowiek jest ograniczony. Dobra reguła pomaga jedynie nie zrobić czegoś głupiego wtedy, gdy emocje są głośne. Taka strategia powinna zawierać 7 elementów. Po pierwsze, jasny cel. Po drugie, horyzont czasowy. Po trzecie, płynność. Poduszka bezpieczeństwa chroni przed przymusem sprzedaży w najgorszym momencie. Po czwarte, dywersyfikacja jako realne rozproszenie ryzyka. Po piąte, procedury. Regularne wpłaty i automatyzacja to sposób, w jaki spokojny umysł chroni przyszły spanikowany umysł. Po szóste, koszty. I po siódma, edukacja, która pozwala świadomie zarządzać ryzykiem. Strategia wystarczająco dobra czyni nas mniej podatnymi na emocje i cudze prowizje. Jej siła tkwi w rezygnacji z pychy. Nie obiecuje ominięcia każdego krachu ani nie udaje, że człowiek jest racjonalną maszyną. Jej ambicja brzmi skromniej: przetrwać, rosnąć i zachować moc procentu składanego. To strategia antytragiczna. Tragedia finansowa rodzi się z nadmiaru, z długu, pewności siebie lub wiary w jedną opowieść. Podejście wystarczająco dobre rozprasza te ryzyka. Nie pozwala jednej decyzji stać się losem, a jednej modzie, emeryturą. Jest to metoda głęboko demokratyczna. Nie wymaga tajnej wiedzy ani egzotycznych produktów. Wymaga raczej dyscypliny, pokory i czasu. To tarcza przed odwieczną pokusą cudownych skrótów. Ważność technologii nie zawsze oznacza atrakcyjną cenę. Dobre inwestowanie wymaga uczciwości wobec niepewności. Każde słowo tylko akcje, tylko złoto lub tylko nieruchomości, powinno zapalić lampkę ostrzegawczą. Dywersyfikacja to sprzeciw wobec fanatyzmu portfelowego. Inwestor dojrzały szuka odporności. Inwestor rozumie, że przyszłość ma wiele twarzy. Fanatyk bywa efektowny w chaosie, lecz staje się bezradny przy zmianie reżimu. Zdywersyfikowany inwestor wygląda nudniej, ale nuda bywa twarzą przetrwania. Procent składany nadaje tej nudzie majestatu. Największe pieniądze nie leżą w kupowaniu ani sprzedawaniu, lecz w czekaniu sensownym, wspartym płynnością i świadomością ryzyka. Największym wrogiem jest pragnienie natychmiastowego potwierdzenia. Portfel ma finansować cele, a nie ego. Ego pożąda spektakularnej alfy, cel dąży do uniknięcia błędu, po którym trzeba zaczynać od nowa. Gdy portfel służy celom, staje się narzędziem wolności. Kapitał to możliwość odmowy złej pracy i niezależność od szantaży. Inwestowanie może być praktyką budowania marginesu wolności. To etyka antyhazardowa. Nie zaprasza do pojedynku z przyszłością, lecz proponuje długą współpracę z niepewnością. Skoro jesteś człowiekiem, zbuduj procedury dla człowieka. Współczesne finanse posługują się językiem modeli, lecz decyzje podejmują ludzie. Inwestor nosi w sobie lęk o przyszłość oraz pamięć strat. Portfel musi być nie tylko racjonalny ekonomicznie, lecz także psychologicznie wykonalny. Przesłanie Carsona brzmi: nie trzeba przechytrzyć rynku, trzeba go przetrwać. Przetrwanie to odporność na krachy, inflację oraz własne emocje. Inwestor potrzebuje procesu na dekady, a nie opinii na dziś. To przyznanie się do niewiedzy jest początkiem mądrości portfelowej. Procent składany jest silnikiem, a horyzont czasowy drogą. Strategia wystarczająco dobra to konstrukcja pojazdu. Nie najszybszego, ale zdolnego dojechać do celu. W świecie finansów łatwo przez chwilę wyglądać mądrze, znacznie trudniej zachować rozsądek przez 30 lat. Nie chodzi o to, by nigdy się nie mylić, lecz by błędy nie były śmiertelne. To etyka dojrzałego inwestowania, pokora wobec przyszłości i dyscyplina wobec emocji. Dobra strategia wymaga powtarzalności. Dlatego najważniejsza zasada brzmi: nie przerywaj bez potrzeby. Nie przerywaj procentu składanego, bo jest nudny. Sztuka polega na wyborze ryzyk, które są możliwe do psychicznego udźwignięcia. Wtedy inwestowanie przestaje być grą w przepowiednie, a staje się praktyką dojrzałości. Wystarczy nie być własnym sabotażystą. W świecie finansów najdroższą cenę płaci się zazwyczaj za iluzję pewności. Prawdziwa dojrzałość inwestycyjna nie polega na znalezieniu bezpiecznej przystani, lecz na zaakceptowaniu faktu, że każda droga niesie ryzyko. Ostatecznie najważniejszym pytaniem nie jest to, co przyniesie największy zysk, gdy będziemy mieć rację, ale to, czy nasze życie przetrwa moment, w którym okaże się, że głęboko się myliliśmy.